Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Drodzy Państwo, vis-a-vis mnie siedzi Katarzyna Tomala-Jedynak, pierwsza dyrygentka i szefowa artystyczna Orkiestry Sinfonietta Krakowia. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry, witam.
Dawno cię nie było, muszę powiedzieć, przynajmniej u mnie w Radiu Kraków Kultura. Trochę wstyd ze względu na to, ale nie, to nie jest zarzut do ciebie, broń Boże, ze względu na to, jak intensywną działalność prowadziła Sinfonietta przez cały ten rok.
Działo się, to prawda, dzieje się bardzo dużo. Nie, mi też jest wstyd, że się nie pojawiałam, bo faktycznie bardzo
ale
lubię tutaj być.
Ale byłaś zapracowana po prostu może.
Byłam zapracowana, dużo się dzieje i faktycznie też od tej strony organizacyjnej dzieje się bardzo dużo i to jest dla mnie nowość, bo wcześniej faktycznie realizowałam się tylko jako dyrygentka, więc byłam skupiona na kwestiach stricte artystycznych, a teraz dochodzą też te kwestie organizacyjne, które są dla mnie nowością, ale chyba radzę sobie dobrze. Mam też ogromne wsparcie Agaty Grabowieckiej, naszej dyrektorki naczelnej. To jest super połączenie, bo to jest niesamowita burza mózgów. Bardzo dobrze się uzupełniamy i działamy prężnie. Sinfonietta gra bardzo dużo, ale to jest chyba dobrze, że tak jest. Tak mi się wydaje, że zespół się rozwija.
Trochę kokietujesz chyba tym takim retorycznym pytaniem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na pewno niestandardowe jest to, że działacie w tandemie, bo to rzeczywiście jest taki zestaw, który właściwie w jakimś takim intelektualnym pojęciu wydawał mi się zawsze sensowny, czyli osoba, która odpowiada stricte za management orkiestry i druga, która odpowiada za tę sferę artystyczną, ale to jednak jest rzadkość wciąż, wydaje mi się.
To jest rzadkość i to szkoda, że to jest rzadkość, bo to faktycznie się sprawdza i każdy z nas może się skupić na tym, co robi najlepiej, ale jednocześnie uzupełniamy się, wymieniamy się spostrzeżeniami. To bardzo dobrze funkcjonuje. Myślę, że Agata to potwierdzi, że dla niej to też jest bardzo duży komfort psychiczny, kiedy ona nie musi się zajmować muzycznymi kwestiami, ale jednocześnie ją też to bardzo interesuje. Więc cieszę się, że Agata ma niezwykle otwartą głowę. Potrafi słuchać, co też jest rzadkością, myślę, na tych wysokich stanowiskach. Dlatego współpracuje nam się wspaniale i są tego efekty.
To rzeczywiście widać. Właściwie tak zbierając wasze koncerty z kończącego się właśnie sezonu, pokryliście działalnością w zasadzie chyba wszystkie sfery oprócz wykonawstwa historycznego, które oczywiście trudno w orkiestrze, która gra na współczesnych instrumentach, ale wciąż to jest przecież przepastna liczba koncertów, ogromne repertuary, muzyka filmowa z jednej strony, która i tobie i Agacie zawsze była bliska. Z drugiej strony repertuar najnowszy, co powiedzmy sobie wprost, można i trzeba wykonywać, wręcz nawet postrzegam to jako obowiązek, jeżeli jesteście instytucją kultury fundowaną przez miasto. No i wreszcie klasyka, czyli repertuar powiedzmy filharmoniczny, ale jednak w odsłonie sinfoniettowej.
To było też od początku nasze założenie, kiedy przychodziłyśmy do tego zespołu, ponieważ jest to orkiestra bardzo zdolnych muzyków, bardzo elastycznych, co zawsze podkreślam, że jest to zespół, który jest w stanie zagrać wszystko na bardzo wysokim poziomie. I szkoda tego nie wykorzystać. Więc tutaj to od początku było jasne, że potencjał orkiestry musi być wykorzystany na 100%. Ten miszmasz jest wbrew pozorom bardzo uporządkowany, więc tam nie ma przypadku. Muzyka filmowa pojawia się, chociaż nie jest ona głównym nurtem w naszej działalności. Mogę zdradzić, że na pewno będziemy romansować więcej z muzyką nową, bo tak jak wspomniałeś, jest to bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby tę muzykę grać, muzyka naszych czasów. To, czy ona jest dobra, czy nie, to ocenią następne pokolenia, więc jakby naszym obowiązkiem jest ją wykonać. Oczywiście staramy się też wybierać utwory, które są pisane na wysokim poziomie, ale to, czy one przetrwają, to, czy one się zapiszą w historii, to już oceni przyszłość, nie my.
Pomyśl sobie, że
grać.
Za 200 lat może ktoś się znowu wykopie i powie, wow, co za odkrycie.
Dokładnie tak może być, dokładnie tak może być.
Ale oprócz tych wymienionych sfer, także jeszcze działalność edukacyjna, to mi się wydaje również piekielnie istotne, nakładające i na was odpowiedzialność, ale i też tę odpowiedzialność chyba z dość dużą garną realizujecie.
Tak, mamy bardzo fajny cykl, który się sprzedaje nam w 5 minut, naprawdę. To jest niesamowite, że cykl...
Jak to się robi?
To się robi tak, że trzeba mieć po prostu świetny pomysł na to, jak wykorzystać ten potencjał edukacyjny. U nas jest to cykl Sinfonietka, który rozwija się wciąż i myślę, że będzie dalej rozwijany. Cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych, nie tylko najmłodszych, bo ja mam wrażenie, że czasem lepiej bawią się nauczyciele na naszych koncertach tych dzieciaczków niż same dzieci. Ale to muszę podkreślić. Dzieci i młodzież to jest najbardziej wymagająca publiczność, jaka może się trafić. I to jest...
Tak, pozbawiona wszelkich naleciałości, obciążeń, uprzedzeń.
I wbrew pozorom dla takich dzieci gra się najprościej muzykę nową, bo i ona ich nie szokuje. Dla nich jest to coś zupełnie oczywistego. Są bardzo takim chętnym i czułym odbiorcą tej muzyki, więc cieszę się, że też mamy szansę wykonywać taką muzykę podczas Sinfonietek. Ale odczuwamy też duży brak, jeśli chodzi o ten wiek 13, 14, 15, 16 lat, ten wiek taki gimnazjalno, początkująco licealny.
Musielibyście chyba uderzyć się w TikTokowe brzmienia.
To jest bardzo ciekawe medium i musimy pomyśleć o tym, czy czasem faktycznie nie zacząć romansować z takimi nośnikami. Ale myślimy też o nowym cyklu dla młodzieży, który byłby właśnie skierowany dla tych takich trochę starszych dzieciaków. Tutaj już z prowadzeniem na przykład moim, gdzie będziemy opowiadać o tych utworach, żeby troszkę bardziej świadomie posłuchać tego, co ich czeka, ale niezależnie od tego, czy jest to koncert skierowany do starszej młodzieży, czy to dzieci, to wciąż podkreślam, to musi być bardzo wysoka jakość. I myślę, że to też jest taka przykra tendencja, że zdarza się, że te koncerty są odpuszczane przez muzyków. Nie mówię, że tak się dzieje w naszym zespole, ale mówię generalnie. Są to tak zwane koncerty, które trzeba odhaczyć.
Nie widzieliście państwo mojej miny, ale rzeczywiście jest coś w tym i to też jest moja obserwacja, że bardzo często koncerty dla dzieci są realizowane jak takie spektakle, w których jest mało muzyki, a dużo wszystkiego innego,
dużo
co
wszystkiego
okazuje
innego,
się zupełnie niepotrzebne.
Dzieci tego nie potrzebują. My i tak jesteśmy bardzo przebodźcowani. Tego wyciszenia my bardzo potrzebujemy, najmłodsi również. I można sprzedać muzykę klasyczną, robiąc to naprawdę na wysokim poziomie, ale jednocześnie oczywiście dostosowując ją do warunków takich, aby dzieci były w stanie ją wysłuchać i przetrwać koncert. On nie wiadomo, że nie może być zbyt długi, ale ta świadomość, że gramy dla naszej przyszłej publiczności, jest naprawdę obciążająca i nie można sobie pozwolić na to, żeby te koncerty odpuszczać, żeby robić je troszkę gorzej. Nie możemy sobie pozwolić na mniejsze skupienie. To naprawdę są bardzo wymagające koncerty i musimy je grać na najlepiej, jak potrafimy.
Obciążająca, ale też pomyśl sobie, jaka to jest cudowna świadomość, że kiedyś będą przychodzić do was świadomi słuchacze.
Mam nadzieję, bo to do tego dążymy, żeby te dzieci do nas wróciły później już jako dorośli i żeby mieli ciągle przyjemność z tego, że mogą nas słuchać.
Najbliższa przyjemność czeka nas 22 czerwca. To właściwie jest zakończenie sezonu Sinfonietty Krakowi, ale to nie do końca jest prawda, powiedzmy to sobie wprost.
Takie symboliczne zakończenie, bo faktycznie Sinfonietta pracuje dalej, ale to umownie ustaliliśmy, że ta data jest dobra, aby podsumować naszą tegoroczną działalność i ten koncert jest takim podsumowaniem tego, co się wydarzyło w tym sezonie, ale też jest zapowiedzią tego, co czeka nas dalej.
Sama to powiedziałaś, w związku z tym będziesz musiała się za chwilę z tego wytłumaczyć, oczywiście. Natomiast rzeczywiście to resume nasuwa się od razu, kiedy patrzymy w program koncertu, dlatego że to przemyślane, ale takie trochę potpourri.
No, trochę tak. Na pewno ta koncepcja już bardzo długo kwitła w mojej głowie, więc to, że tam pojawia się utwór Martyny Koseckiej, to nie jest przypadek. To, że tam pojawia się utwór Nino Roty, to też nie jest przypadek. W ogóle ten program całkowicie nie jest przypadkowy. Oczywiście dwa utwory, które pojawiają się w tym repertuarze, były konsultowane z naszym solistą, Benem Goldschneiderem. Znakomity waltornista, znakomity, wybitny. Bardzo się cieszę, że wraca do Krakowa, bo krakowska publiczność już go zna, wystąpił w zeszłym roku.
Tak, ale nie jako gwiazda.
Dokładnie nie, więc teraz wraca jako gwiazda i zasługuje na to, żeby tą gwiazdą być podczas tego koncertu. Bardzo ciekawe dwa utwory. Koncert Strausa, który jest chyba najchętniej grywanym koncertem romantycznym, jeśli chodzi o waltornię. I utwór Nino Roty, ja szczerze mówiąc nie znałam wcześniej tego utworu, więc kiedy Ben go zaproponował, to bardzo dobrze mi się to wpasowało w ten klimat, z którym my też troszkę romansujemy, czyli muzyka filmowa, chociaż nie jest to stricte utwór filmowy. To nie jest utwór, który powstał do filmu, jest to niezależna kompozycja Nino Roty, ale bardzo ciekawa, bardzo kolorowa. I też waltornista ma szansę się w niej wykazać jako naprawdę sprawny i biegły muzyk, więc...
No jak wiemy, nie jest to wcale prosty instrument.
Nie jest. Też jestem ciekawa, jak Ben sobie poradzi z tym, bo te utwory idą jeden po drugim, są obciążające też kondycyjnie, więc zobaczymy. Chociaż jestem spokojna, nie? To jestem przekonana, że to wyjdzie naprawdę bardzo dobrze. I to jest pierwsza część koncertu. Oczywiście zaczynamy utworem Martyny Koseckiej, Orsi. Bardzo ciekawy utwór na orkiestrę smyczkową. My go też pierwszy raz wykonamy w troszkę innym składzie, bo Martyna pisała go z myślą o mniejszej obsadzie wykonawczej. My zagramy go w naszym takim podstawowym składzie symfoniettowym, więc ma szansę zabrzmieć troszkę inaczej, ale jest bardzo ciekawy. Ja też specjalnie wybrałam ten utwór, ponieważ on się bardzo wyróżnia na tle kompozycji, które teraz powstają z myślą właśnie o orkiestrze smyczkowej.
Co masz na myśli?
Mam na myśli to, że chociażby już od pierwszej nuty, kiedy ja zobaczyłam tę partyturę, to wiedziałam, że to jest coś, czym się wcześniej nie spotkałam, jeśli chodzi o repertuar smyczkowy. Oczywiście techniki kompozytorskie to jest wszystko to, co znamy, tam nic nowego, odkrywczego nie ma, ale jeśli chodzi o samo brzmienie, o kolor, o takie myślenie właśnie barwami, to jest dla mnie coś nowego i nie spotkałam się z podobnym utworem. Więc jest to, myślę, coś ciekawego, taki haczyk świetny na początek koncertu, który
żeby
przyciągnie.
Żeby od razu złapać publiczność.
Tak, złapać
rozumiem.
Publiczność i już przytrzymać i nie puścić.
No, prawdę powiedziawszy, patrząc dalej w program, to i tak trudno chyba ją wypuścić, bo przecież Strauss jest absolutnie porywający. No i w drugiej części siódemka Beethovena. Przyznam się, że chyba w moim odczuciu najlepsza, bo oczywiście są dwa kanony, czyli piątka i dziewiątka, ale jednak ta siódemka.
Ja potwierdzam. To jest moja ulubiona symfonia Beethovena, więc nie mogło jej zabraknąć. To jest też takie ciekawe zderzenie z tym koncertem Straussa, który powstał tak naprawdę, teraz nie chcę skłamać, ale 70 lat wcześniej, 70 lat później niż symfonia Beethovena, ale to nie jest taka odczuwalna różnica, jeśli chodzi o brzmienie, więc to też mogą być słuchacze zaskoczeni, ci, którzy znają muzykę Straussa, że ten koncert jest taki bardzo klasyczny, więc nie będzie takiego dużego przeskoku, jeśli chodzi o stylistykę i takie poczucie, że przecież to powinno brzmieć zupełnie inaczej. Więc na upartego można by było pomyśleć, że te utwory powstały w bardzo, bardzo podobnym okresie. Symfonia Beethovena, absolutnie hitowa, moja ulubiona, jeśli chodzi o całą twórczość symfoniczną Beethovena, ale też trochę innej odsłonie, bo jesteśmy przyzwyczajeni.
Proszę, tak, zdradzaj.
Zdradzam. Jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo dużego brzmienia, jeśli chodzi o symfonię Beethovena.
Zgadza się, ale ja muszę ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że trochę ją odciążycie.
Odciążymy, bo te pierwsze sześć symfonii Beethovena faktycznie były grane w takim składzie klasycznym, mozartowskim. Tych skrzypiec nie było za dużo, zaczynało się od 8-6 i idziemy konsekwentnie w dół. I ja podobny zabieg zrobiłam teraz, jeśli chodzi o tę symfonię. Więc ci, którzy ją znają i są przygotowani na to, że usłyszą masę dźwięku, mogą być w lekkim szoku. Ale dzięki temu usłyszymy wiele rzeczy, które giną w nam w tej masie,
otóż
jeżeli gramy w tym dużym składzie. Więc myślę, że dla samego zespołu też to będzie ciekawe, ponieważ my dzisiaj zaczynamy próby, więc... Też myślę, że dla nich to będzie interesujące, że usłyszą pierwszy raz rzeczy, których wcześniej nie słyszeli. I to jest dobre, szczególnie jeżeli gramy to właśnie jako Sinfonietta Krakowia, zespół kameralny, zespół znakomitych muzyków kameralnych, którzy potrafią zagrać na świetnym poziomie i są, każdy z nich indywidualnie jest znakomitym muzykiem, tam nie musi się nikt za nikim chować. Więc trzeba to wykorzystać i trzeba ten potencjał muzyków pokazać właśnie w też w taki sposób, grając symfonię Beethovena nie w 40-osobową orkiestrę smyczkową, tylko orkiestrą smyczkową, tylko właśnie w takim naszym podstawowym składzie.
Jako wielki fan wykonawstwa historycznego, oczywiście te wszystkie oczyszczające, czy właśnie odbrązawiające zabiegi bardzo sobie cenię, dlatego że wtedy wychodzi na wierzch niuans, detal, a w przypadku sinfonietty, jak sama zauważyłaś, na pewno będzie łatwy do wysłuchania.
Taki jest plan.
Wobec tego zapraszamy do Filharmonii Krakowskiej 22 czerwca, czyli już w najbliższy czwartek. I to też dość zabawne, bo z jednej strony Filharmonia, która kojarzy nam się właśnie z tym monumentem, a z drugiej strony trochę oczyszczające zupełnie nowe brzmienie. Natomiast nie mogę chyba przy tej okazji nie zapytać o to, jak wasza sieć kontaktów z instytucjami muzycznymi, bo to też chyba jest taki aspekt, który został wypracowany za dyrekcji twojej, Agaty Grabowieckiej, i bardzo dobrze owocuje. Sinfonietta, jak wiemy, wciąż jest bezdomna. Czekamy na Centrum Muzyki.
Bardzo czekamy.
Bardzo czekamy, oczywiście, że tak. Wszyscy. Na razie jest tam wielka dziura w ziemi.
Ale to już dobrze, że ta dziura jest.
Tak, otóż to właśnie. Lepsza dziura niż po prostu trawnik. Mhm. Natomiast wciąż wypracowaliście całą sieć kontaktów, które w waszej pracy, wydaje mi się, dość dobrze owocują.
To jest bardzo ważne, bo żeby te instytucje miejskie ze sobą współpracowały, i to też było jedno z naszych głównych założeń, kiedy przychodziłyśmy z Agatą tutaj współpracować z Sinfonietą. Cieszę się, że ta współpraca z Filharmonią tak pięknie procentuje, bo to, że możemy się pojawiać w ich sali, to jest dość duży ukłon w stronę Filharmonii, że możemy być stałym gościem w ich budynku. Jesteśmy też kojarzeni już trochę z tym miejscem. Sinfonietta trochę się już zaczęła kojarzyć z Filharmonią. Niektórzy nawet myślą, że jesteśmy zespołem
pod
Filharmonii. Ja jakoś nie mam żadnych obaw, więc zespół Filharmonii również fantastycznie się rozwija pod nową dyrekcją. Też grają świetne koncerty, więc cieszę się, że możemy uzupełniać się repertuarowo i stwarzać takie ciekawe programy dla szerokiej publiczności. Ta współpraca z Filharmonią nam się układa naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc cieszę się, że mamy też okazję występować z ich muzykami. To jest też dla nas duża wartość. Ale to nie tylko Filharmonia Krakowska. Ja może nawiążę do tego, co nas czeka, bo zaczynamy nową współpracę z chórem Polskiego Radia. Bardzo się cieszę, że ta współpraca też zaistnieje i taki pierwszy owoc tej współpracy już niedługo we wrześniu na inauguracji nowego sezonu.
Wobec tego zostawimy Państwa przez chwilę w niepewności. Zrobimy krótką przerwę muzyczną i zaraz wrócimy wobec tego do tej intensywnej działalności Sinfonietty, bo jak już wspomnieliśmy, niby zakończenie sezonu, a tak naprawdę to tylko symboliczne.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura Kasia Tomala-Jedynak.
Dzień dobry.
Zahaczyliśmy o otwarcie kolejnego sezonu w naszej rozmowie. To teraz będziesz musiała trochę się tutaj obnażyć, za przeproszeniem, i powiedzieć, co też czeka nas po wakacjach. Chociaż, prawdę powiedziawszy, chciałbym też podpytać cię i o wakacje, bo odnoszę wrażenie, że Sinfonietta Krakowia nie ma urlopu.
Nie ma. Nie mogę mówić tego oficjalnie, ale właśnie to powiedziałam. Gramy bardzo dużo, gramy faktycznie sporo koncertów. W samym lipcu pojawimy się dwa razy na Festiwalu Muzyki Polskiej. Ja bardzo lubię ten festiwal i cieszę się, że mamy szansę się tam pojawić.
Prawdę powiedziawszy, nie wyobrażam sobie Festiwalu Muzyki Polskiej bez Sinfonietty Krakowi.
Bardzo miło mi to słyszeć. My to sobie też tego nie wyobrażamy, dlatego tam jesteśmy. Bardzo dziękuję dyrektorowi Orskiemu, że zaprosił nas na festiwal. Pojawimy się dwa razy na inauguracji, na zakończeniu tego festiwalu. Bardzo zróżnicowane dwa programy, co mnie też cieszy, bo to też zawsze dla zespołu jest dodatkowa gratka, kiedy mogą się wykazać w różnych repertuarach. Ale oczywiście mamy gdzieś z tyłu głowy to, że zbliża się początek nowego sezonu i myślę, że to będzie dla nas bardzo ważny koncert, dla mnie szczególnie, ponieważ uparłam się na to, żeby skupić się na twórczości jednego kompozytora, którego wielbię i tylko utwory Benjamina Brittena zabrzmią na inauguracji sezonu. To mogę zdradzić, bo to już nie jest żadna tajemnica. I bardzo się cieszę, że ten koncert zrobimy we współpracy z Chórem Polskiego Radia. To jest taka nasza wspólna inauguracja, więc każdy z zespołów będzie miał szansę zabrzmieć indywidualnie, ale ostatecznie połączymy siły i razem wykonamy jedną z kantat Brittena. Dość masywne dzieło, ale nie jest to utwór na duży skład, jeśli chodzi przynajmniej o orkiestrę, ale mamy duży skład chóralny, więc tam musimy połączyć siły. Pojawią się dodatkowe chóry, też chór dziecięcy, więc naprawdę będzie się działo.
Benjamin Britten bez dzieci.
Nie może się oczywiście pojawić, ale jest to naprawdę świetny utwór. Był przez moment taki boom w naszym kraju, żeby go wykonywać. Teraz mam wrażenie, że jest kilka lat przerwy, jeśli chodzi o wykonanie tej kantaty, a my do niej chętnie wrócimy i cieszę się, że Chór Polskiego Radia wyszedł z taką propozycją, my ją bardzo chętnie przyjęliśmy, bo tak jak wspomniałam wcześniej, Britten to jest jeden z moich ulubionych kompozytorów. Trochę szalony pomysł, żeby na inauguracji...
Nie chciałem tego mówić wprost, ale z drugiej strony cały czas się uśmiecham, dlatego że Britten wciąż pojawia się, uważam, zdecydowanie zbyt rzadko. A to, że rzucacie wszystkie siły właśnie na Brittena na inaugurację sezonu, to jest trochę znamienne dla mnie i bardzo odważne, ale jednocześnie też wydaje mi się, że dość mocno przemyślane. Jest to jeden z absolutnie najwybitniejszych kompozytorów dwudziestowiecznych.
Dokładnie tak i tak jak wspomniałeś, niestety troszkę zepchnięty na dalsze tory. Nie wiem czemu tak się dzieje, ponieważ muzyka... No, jest to oczywiście postać kontrowersyjna.
Oczywiście, ja myślę, że to może być jakiś aspekt, ale też być może po prostu jest niezwykle wymagający w tej
jest
swojej, nie
wymagający.
Tylko kontrowersji, ale też i muzycznej materii.
Jest, to prawda. Jest ale też jednocześnie jest bardzo różnorodny, więc tutaj jakby byłam spokojna, jeśli chodzi o dobór repertuaru, że nie będziemy mieć wrażenia, że jesteśmy na bardzo monotonnym koncercie. Te trzy kompozycje, które się pojawią, są totalnie inne, więc będziemy mieć nawet takie poczucie, że słuchamy zupełnie różnych kompozytorów. Oczywiście on ma swój bardzo charakterystyczny język, nie do podrobienia, więc ten wspólny mianownik się pojawi w każdej kompozycji, ale są to ciekawe, kolorowe utwory. Te dwa, które usłyszymy poza kantatą, zdecydowanie mniej wykonywane. Tutaj nawet też mogę zdradzić, że jeden z tych utworów, Young Apollo, to będzie w ogóle pierwsze polskie wykonanie tego utworu.
Tym bardziej gratuluję.
Cieszę się, bo szczerze mówiąc byłam totalnie zdziwiona, że tak jest. I kiedy sięgałam po ten utwór, ja go znałam bardzo dobrze. I kiedy okazało się, że go zagramy, wypożyczamy nuty i dostajemy informację, że to będzie pierwsze polskie wykonanie, to byłam szczerze mówiąc w lekkim szoku, że tak jest. Ale dla nas... To jest bardzo dobra informacja. Dla publiczności jeszcze lepsza.
Oczywiście, że tak. Benjamin Britten wraca czasem do Polski. Pamiętam takie dość spektakularne wykonanie jego opery The Turn of the Screw. Takiego kanonicznego zupełnie dzieła Brittena w Filharmonii, czy właściwie Operze Szczecińskiej. Natomiast załadowanie jednego koncertu Brittenem... Kiwam z uznaniem głową tutaj.
Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Chciałem powiedzieć jeszcze taką rzecz, że zawsze z sinfonietą było tak, że w moim odczuciu ona najlepiej sprawdza się właśnie w tym 20-21-wiecznym repertuarze. I to, że rzeczywiście cały koncert będzie takim 100% sinfoniety w sinfoniecie, nawet jeżeli jest tam również Chór Polskiego Radia, no to jest dość satysfakcjonujące, wydaje mi się.
Dla wszystkich stron. Tak jak wspomniałeś, symfonieta się bardzo dobrze czuje w tym repertuarze, ja to potwierdzam. i szkoda, żeby tego nie wykorzystać. Jest to odważny pomysł, na pewno szalony i to nawet mieliśmy bardzo długie rozmowy w biurze na ten temat, kiedy planowaliśmy ten koncert, czy to na pewno jest dobre rozwiązanie, żeby uderzyć z tak dużego działa do publiczności, ale ja nie mam obaw. Jestem bardzo spokojna, jeśli chodzi o przebieg tego koncertu. Jestem wręcz przekonana, że grozi nam kolejny duży sukces. Brzmi to bardzo nieskromnie.
Bardzo nieskromnie, zgadzam.
Ale naprawdę jestem świadoma tego wyboru i też ta twórczość się broni sama w sobie. Oczywiście ją trzeba wykonać bardzo dobrze, ale to są świetnie napisane utwory, po prostu.
Wobec tego już zapraszamy, a kiedy inauguracja?
Inauguracja na początku września, oczywiście Filharmonii Krakowskiej.
No, rzeczywiście.
Tam musimy mieć oczywiście też z tyłu głowy to, że musimy gdzieś pomieścić te wszystkie chóry, więc potrzebujemy dużej przestrzeni. I myślę, że wykorzystamy potencjał tej sali. Też zobaczymy, jak te wszystkie chóry będziemy rozlokowywać, jeśli chodzi o położenie na scenie, bo na pewno
trochę miejsca zabraknie. Od Brytona oczekujemy trochę teatru.
Więc tak, idziemy w tę stronę, to będzie na pewno spektakl.
Wobec tego, drodzy państwo, Sinfonietta Krakowia nie odpoczywa, bowiem oprócz Festiwalu Muzyki Polskiej także jeszcze koncerty Espresso, one oczywiście są w dużo mniejszym składzie niż klasyczny skład smyczkowy Sinfonietty, ale wciąż...
Wciąż.
Nie dajecie żyć muzykom. Absolutnie.
Ale muzycy ten cykl bardzo lubią i cieszę się, że też spotkał się z ich uznaniem. To jest duża frajda dla muzyka, kiedy może zaprezentować się w innym niż tym orkiestrowym repertuarze. I to jest ważne,
Sama mówiłaś, że to wytrawni kameraliści.
Dokładnie tak. I dokładnie tak. I to jest dla nich też taka dodatkowa mobilizacja, żeby sięgnąć po inny repertuar, żeby poćwiczyć w zupełnie inny sposób, bo to jest zupełnie coś innego, kiedy gramy w 21 osób, a kiedy gramy w 2 osoby czy 3. Ten cykl też spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Tak jak wspominam, że Sinfonietka wyprzedaje się w 5 minut, tak Espresso chyba w 3. Jest to fantastyczny cykl. To taki bardzo, bardzo ciekawy. Na początku, szczerze mówiąc, myśleliśmy, że to będzie cykl skierowany do takiej mniej doświadczonej publiczności, która jest spragniona tego łyku kawy, espresso, nie za długo, 30 minut, wystarczająco. Ale teraz okazuje się, że ta publiczność wraca i jest bardzo spragniona tych kolejnych koncertów, więc to nie jest tak, że mamy zupełnie nowe twarze za każdym razem, co mnie cieszy, a czego na początku się spodziewałam, że właśnie tak będzie. Tylko mamy publiczność, która czeka na te koncerty. Nawet ostatnio podeszła do nas taka jedna pani, że dajemy jej powód do tego, żeby wyjść w niedzielę z domu, czego nie robiła od lat i to jest dla niej ogromna przyjemność, święto, to, że może się pięknie ubrać, to, że może przyjść posłuchać pięknej muzyki. To jest najfajniejsze komplement, jaki możemy usłyszeć. To jest ogromna satysfakcja i tych osób jest naprawdę całkiem sporo.
Brakuje nam tej XIX-wiecznej salonowej kultury może.
Brakuje. Chyba niektórzy tęsknią za tym, ale to dobrze, ja nie mam nic przeciwko.
Takich niezobowiązujących muzycznych spotkań, które jednak oczywiście są zawsze w dobrym towarzystwie.
Tak, tak, tak. W najlepszym.
Znowu nieskromnie.
Znowu.
Widzę, ale macie powody, prawdę powiedziawszy. Z dużą satysfakcją obserwuję to, co dzieje się w Sinfoniecie przez ostatnie już bez mała półtora roku. Jest jeszcze cykl Sinfonietta Nowa, który jest znowu skierowaniem orkiestry na trochę inne wody.
Trochę inne, tak, faktycznie. My teraz jesteśmy w bardzo ciekawym spotkaniu Rady Artystyczno-Programowej, gdzie mogliśmy skupić się tylko właśnie na tym cyklu i porozmawiać o tym, w jakim kierunku chcemy go dalej rozwijać. To było niezwykle inspirujące spotkanie razem z Danielem Cichym, z Agatą Zubel. Mieliśmy szansę wymienić nasze spostrzeżenia i myślę, że troszkę popłyniemy w inną stronę za ich namową i wypłyniemy na szersze wody. Ten pierwszy rok był takim rokiem badawczym.
Eksperymentalnym.
Bardzo
oczywiście.
Eksperymentalnym. I okazało się też, że każdy z nas trochę inaczej rozumie tę Sinfoniettę nową. Dla mnie to taka kuchnia fusion, jeśli chodzi o nową, to, że mamy szansę pokazać się w wydaniu jazzowym, to, że możemy pokazać się w wydaniu folkowym. To są koncerty, które nie za bardzo jest gdzie wcisnąć w tej takiej tradycyjnej formule Gwiazdy z Sinfoniettą. czy po prostu koncert Filharmonii, a to jest takie fajne miejsce, łaźnia, gdzie możemy poeksperymentować i pokazać się troszkę z innej strony. Ale za namową naszych gości myślę, że odważymy się pójść troszkę dalej i faktycznie sama Nowa będzie bardziej nowa i będziemy sięgać po ten repertuar współczesny. Zobaczymy. Bardzo intensywnie myślimy nad tym, żeby zaprosić do tego cyklu kuratora, który obejmie nas opieką, jeśli chodzi o przygotowanie repertuaru na te koncerty. I myślę, że to będzie dobry pomysł, szczególnie w przyszłym roku, bo ten przyszły rok jest dla nas bardzo ważny. Obchodzimy swój jubileusz, więc spodziewamy się samych znakomitych koncertów i tutaj musimy liczyć na wsparcie uznanych nazwisk i uznanych gwiazd i artystów, którzy pomogą nam przebrnąć przez ten rok na bardzo wysokim poziomie.
No i proszę, już znaleźliśmy pretekst do kolejnego spotkania w Radiu Kraków Kultura. Nie tylko jubileusz, ale też jeszcze nowsza odsłona Sinfonietty Nowej.
Dokładnie. Myślę, że to będzie duże zaskoczenie dla wszystkich, ale potrzebujemy tych zaskoczeń. Potrzebujemy ich bardzo i zespół, i publiczność, i wykonawcy. Mamy szeroki wachlarz, mamy niesamowitych artystów z Polski, ale też z zagranicy, którzy nam świetnie w ten cykl Nowej się wpiszą i mają też fajne pomysły, bo to jest nie do końca też tak, że my wychodzimy zawsze z inicjatywą. Często pojawiają się pomysły z zewnątrz, które my chętnie przyjmujemy i oczywiście opracowujemy je na swoją modłę, ale wykorzystujemy, słuchamy. To jest też taki apel, może nas słucha jakiś świetny kompozytor teraz, który ma pomysł na Sinfonietę Nową. Jesteśmy otwarci, przyjmujemy zaproszenia do współpracy i cieszymy się bardzo, jeżeli ktoś ma pomysł właśnie na nasz zespół, bo to też jest bardzo ważne i to muszę podkreślić, że ta świadomość, do kogo się pisze i do kogo się kieruje, jest bardzo ważna. To też jest niestety moim zdaniem taka przykra tendencja teraz, że muzycy wysyłają swoje oferty hurtowo, nie do końca myśląc o tym, z kim będą współpracować. Więc my bardzo cenimy sobie to, że mamy szansę wykonywać muzykę z bardzo świadomymi artystami, którzy wiedzą, dla kogo piszą, po co to robią, z kim będą występować na scenie i mają fajny pomysł na to, żeby Sinfonietta nie była tłem dla nich, tylko była takim równoważnym partnerem. Takie współprace cenimy i na takie stawiamy. Jeśli chodzi o ten rok przyszły i kolejne również.
Znajdzie państwo adres, a jeżeli nie, to odsyłam na stronę sinfonietta.pl. Tam znajdziecie ten najwłaściwszy. Myślcie ciepło o Sinfoniecie, nie tylko wtedy, kiedy jest ciepło. Katarzyna Tomala-Jedynak, pierwsza dyrygentka i szefowa artystyczna orkiestry Sinfonietta Krakowia, była gościnią Radia Kraków Kultura. Dziękuję ci bardzo, Kasiu.
Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Będę częściej, obiecuję.
Bardzo się cieszę. Pretekst już mamy, wobec tego liczę na to, że jeszcze przed inauguracją zaszczycisz.
Pojawię się. Oczywiście, nie ma problemu.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.